gość popołudniówki.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest profesor Paweł Leszczyński, politolog, historyk, konstytucjonalista, prawnik z Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, kłaniam się.
Panie profesorze, w nocy prezydent Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie operacji militarnej na Ukrainie. W miastach ukraińskich rozległy się syreny alarmowe, spadają pociski rakietowe na cele wojskowe, tak przynajmniej informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Cały zachodni świat potępia Rosję i mówi o sankcjach. Jak pan myśli, czy uda się powstrzymać Władimira Putina?
Odpowiedź jest prosta. Nie wiem. Nie wiem, dlatego że wszyscy wierzyliśmy jeszcze do niedawna w to, że drogami dyplomatycznymi i przecież Europa, świat przeżył największą aktywność dyplomatyczną od niepamiętnych czasów. Przecież samoloty lądowały, telefony się grzały, wszystkie linie były zajęte, wszyscy ze wszystkimi rozmawiali we wszelkich możliwych formatach. Unii Europejskiej, NATO, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Narodów Zjednoczonych i tak można by jeszcze długo wymieniać. W związku z powyższym to, co się dzieje, mnie muszę powiedzieć, też przerażają te sceny samochodów, potwornych korków w Kijowie, ludzi, którzy opuszczają to miasto, bo oni stanowią też oczywiście bardzo łatwy cel nalotów. Martwi mnie sytuacja związana z tym, co eksperci wojskowi też sygnalizowali w grudniu, w styczniu i teraz w lutym, że Ukraina ma niestety, ale bardzo słabiutką obronę przeciwlotniczą, a to jest kwestia niezwykle ważna, istotna dla odparcia tej agresji. Tutaj dodajmy, panie redaktorze, to nie jest tylko agresja Rosji, to nie jest tylko agresja Federacji Rosyjskiej, ponieważ z tych informacji, które mamy, wiemy również, że granica została przekroczona na odcinku północnym. To znaczy, że w interwencji zbrojnej bierze również udział Białoruś.
I chociaż także prezydent Białorusi zaprzecza, że tam są wojska białoruskie, no ale samo to, że z tej strony zaatakowano
Białoruś co najmniej stała się bazą wypadową do ataku na Ukrainę i my o tym wiemy od dawna, bo pamiętamy przecież jeszcze nieodległe ćwiczenia sojusznicza, skuteczność, które zostały przedłużone. W związku z powyższym ten atak również niestety z terytorium Białorusi nastąpił. Nie wiemy, co teraz, bo oczywiście tu prezydent Zełenski wspominał w swoim orędziu dzisiejszym, wczesnoporannym, że próbował skontaktować się telefonicznie z Putinem, ale Putin nie odebrał tego telefonu od niego, bo już o wszystkim zdecydował. To musimy też mieć jedną świadomość. Te scenariusze były napisane od dawna, a że tak się stało, to zostało objawione na Kremlu podczas pewnego teatrzyku związanego z odpytywaniem wysokich urzędników państwowych w odniesieniu do uznania niepodległości tak zwanych Republik Donieckiej i Ługańskiej. Mówią także eksperci, że to głośne przemówienie Putina, w którym obraził Ukraińców, Ukrainę, w którym delegitymizował na wszelkie możliwe sposoby funkcjonowanie tego państwa, zostało już nagrane w grudniu, a zostało wyemitowane dopiero w lutym. W związku z tym po raz kolejny mamy do czynienia z zaplanowanymi działaniami. Powtarza się w pewnym sensie sytuacja z nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 w przypadku Gruzji.
Tak, to przemówienie, za chwilę o nie zapytam, bo ono jest... No, pan mówi przerażające. Mnie też przeraziło, bo przypomniał mi się rok 1939 i te relacje Rosji Radzieckiej z Niemcami, przemówienie Mołotowa i tak dalej, ale o tym za chwilę, bo ten montaż całego tego przedsięwzięcia, tej inwazji jest może nie zaskakujący, bo mamy w poniedziałek uznanie tych zbuntowanych republik. Teraz w tym najnowszym przemówieniu, nie wiadomo już kiedy nagranym, ale to nieistotne, jest stwierdzenie, że te republiki poprosiły o wsparcie i Rosja tego wsparcia udziela. Z kolei, co pan o tym powie, bo słyszymy w przemówieniu Putina słowo samoobrona, że Rosja działa w samoobronie, że za wszystko odpowiedzialny...
To jest absolutne nadużycie, to jest połamanie wszelkich standardów, bo musimy się odwołać do Karty Narodów Zjednoczonych, San Francisco z 1945 roku i Karta Narodów Zjednoczonych ewidentnie przyznaje prawo do samoobrony, ale uwaga, w sytuacji ataku, zaatakowania, naruszenia tak. suwerenności. Jeśli ktoś tu korzysta z absolutnie słusznego prawa do samoobrony, to jest to z całą pewnością Ukraina, ale nie Federacja Rosyjska. To wiemy, że władze na Kremlu doskonale opanowały od lat sztukę odwracania kotła za ogonem.
Dokładnie.
I mamy po prostu kolejną tego odsłonę, A te wszystkie numery związane z proszeniem o pomoc, podpisywaniem traktacików, czy to, panie redaktorze, szanowni państwo, czy to nam nie przypomina choćby sytuacji z 1940 roku, kiedy przeszczęśliwe społeczności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, a także Litwy, Łotwy i Estonii nie mogły się doczekać i tupały nóżkami, kiedyż zostaną przyjęte w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pewne klisze i schematy narzucają się tutaj po prostu same przed się.
Tak, i to stwierdzenie o zdemilitaryzowaniu Ukrainy, co więcej, denazyfikacji, bo tam pada słowo denazyfikacja, co jest w ogóle jakimś kuriozalnym stwierdzeniem. Chociaż z drugiej strony ja tak myślę, że w Rosji jeszcze bardzo mocno żyje mit II wojny światowej.
Wielkiej wojny ojczyźnianej.
Tak,
z
walki z nazistami. Być może Putin chce podeprzeć się i tą historią. Natomiast pytanie jest o sankcje, bo słyszymy, świat zachodni zapowiada sankcje. Z drugiej strony eksperci mówią, że Putin miał czas, żeby przygotować się na te sankcje i wkalkulował to wszystko. Czy te sankcje pomogą? W ogóle co można zrobić w takiej sytuacji, w której mamy konflikt już otwarty? Widać, wjeżdżają czołgi z różnych stron, słyszymy ukraińskie informacje o tym, że niektóre czołgi zostały zniszczone, że zestrzelono kilka samolotów. Co można zrobić, panie profesorze?
Ja powiem tak, ja w 2017, kiedy wydawałem książkę pod tytułem NATO w epoce postkrymskiej, napisałem, że właściwie już weszliśmy w fazę turbulentnego świata, że dotychczasowy porządek międzynarodowy, bo on nie uległ destrukcji dzisiaj, 24 lutego, on został zdestruowany, uwaga, 12 marca 2014 roku, kiedy Putin dokonał przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. Rosja zgromadziła potężne pieniądze na funduszach stabilizacyjnych, to są naprawdę miliardy dolarów. Tak jak pan wspomniał, Putin to skalkulował odpowiednio wcześniej. Na naszych oczach zresztą też bardzo dobrze zadzierzgnęła się oś nie tylko Moskwa-Pekin, ale Moskwa-Pekin-Teheran. Mhm. To jest ten nowy układ geopolityczny, który jest bardzo wyraźnie zarysowany. Wydaje mi się, że Putin doskonale to skalkulował, że Rosja i tak od dawna już odsunęła się od Zachodu. To się oczywiście rozpoczęło z momentem, kiedy on nastał na Kremlu, bo pan i ja i nasi słuchacze pamiętają jeszcze inną Rosję. Ja pamiętam Rosję Borysa Jelcyna, to jednak była inna Rosja. Z całą pewnością nie doszłoby do takiej sytuacji, gdy Borys Jelcyn, znaczy nie wspominamy o Michaile Gorbaczowie, ale teraz mamy to, co mamy. W związku z powyższym myślę, że on, proszę jeszcze zauważyć, on się odwołuje do pewnej innej historycznej kliszy, mianowicie oblężenia Leningradu. On daje do zrozumienia, że mieszkańcy Rosji są gotowi na wyrzeczenia, bo dla nich najważniejsza jest potęga i mocarstwowość ich państwa. W związku z tym oni mogą zęby gryźć, natomiast Rosja jako wielka potęga to jest sprawa najistotniejsza. W związku z tym tu jest istotne pytanie, o jakich sankcjach będzie mowa.
Tak.
Czy rzeczywiście na przykład odcięcie Rosji od systemu SWIFT, o którym się bardzo mocno mówi, czy to rzeczywiście spowoduje cios dla ekonomii rosyjskiej, no
zobaczymy,
czy też nie.
Zobaczymy.
Właśnie, my tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przesądzić. Tutaj jest kwestia też tego typu, że właściwie wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że wprowadzenie sankcji powinno być działaniem dokonanym, że tak powiem, unisono. Tymczasem nie wiemy też, jak będą kształtowały się postawy i poglądy poszczególnych państw, nawet tej sytuacji, jaka dzisiaj o godzinie 3.45 według depesz agencyjnych zaistniała.
Pan wspomniał o Chinach, ja zacytuję rzeczniczkę MSZ-u Chin, która mówi w ten sposób, kiedy USA prowadziło ekspansję NATO na wschód blisko Rosji i rozmieszczali ofensywną broń, łamiąc swoje obietnice wobec Rosji, czy kiedykolwiek pomyśleli o konsekwencjach stawiania dużego kraju pod ścianą. No to jest nie wiem czy wprost, ale to jest wsparcie Rosji.
Oczywiście, że jest wsparcie Rosji. Przecież Chińska Republika Ludowa jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. No teraz możemy się spodziewać także pewnych ruchów ze strony Chin wobec Tajwanu. Pamiętajmy o tym, że to, co stało się dzisiaj w odniesieniu do Ukrainy, może być częścią szerszego planu, o którym się mówi od dawna. Mówi i pisze od dawna. W związku z powyższym nie wiadomo też, jakie będą kroki podjęte ze strony Chin w stosunku do Morza Południowochińskiego i w stosunku oczywiście do Tajwanu, który Chiny uznają za swoją zbuntowaną prowincję.
Tak.
Chiny wspierają Rosję i z całą pewnością będą ekonomicznie wspierały Rosję. Natomiast ponieważ mówimy o Chinach, to tu, panie redaktorze, jest jeszcze jedno istotne pytanie. Szlak lądowy, szlak idący przez Kazachstan, przez Rosję, Ukrainę, Białoruś do Polski i dalej do Europy Zachodniej, miał być elementem nowego chińskiego jedwabnego szlaku.
Tak. I to...
Tutaj nasuwa się pytanie, co teraz z tym łańcuchem dostaw?
Właśnie,
jak
właśnie.
Chiny zareagują wobec tej nowej sytuacji, bo pamiętamy też, że prezydent Xi Jinping prosił Putina przed Olimpiadą Zimową w Soczi, żeby był tak uprzejmy i nie dokonywał tej inwazji. A jeśli już naprawdę musi, to żeby poczekał i nie czynił tego w okresie trwania olimpiady. Pytanie o dalszą rolę Chin w tej sprawie, bo Chiny z całą pewnością, proszę zauważyć, nie zajęły jednoznacznie
stanowiska.
Że tak powiem, agresywnego stanowiska.
Tak.
To, co Chiny mówią, to, co chińskie MSZ z siebie wydało, nie jest kopiuj wklej stanowiskiem Kremla. W związku z tym Chiny też będą chciały tą sytuację rozgrywać na swoją korzyść.
Musimy już kończyć, ale jeszcze pewnie będziemy o tym rozmawiali, będziemy wracali do tej sprawy, no bo nie wiemy, co się wydarzy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.